Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Wybrałem na dzisiaj, wydaje mi się, taki ważny temat w życiu każdego lidera, liderki. Temat, który dotyczy umiejętności bycia sam na sam ze sobą, skonfrontowania się z tym całym swoim wnętrzem, z tym, co myślimy, co czujemy. Samotnością też trochę podam takie trochę inne rozumienie samotności, które, mam nadzieję, pomoże Ci w lepszym rozumieniu siebie, a wszystko po to, żeby mieć taką lepszą higienę psychiczną, żeby bardziej dbać o siebie, a też poprzez to dbanie o siebie dbać o ludzi, z którymi pracujecie. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Zacznę od historii, którą przeczytałem w jednej z książek nie tak dawno temu. Historii, która jest opowiadana przez starą Inuitkę, Mayuak. I ta historia brzmi mniej więcej tak. Pozwolę sobie ją tutaj zacytować. W dawnych czasach obchodziliśmy każde jesieni wielkie święta na cześć duszy wieloryba. Święta te należało zawsze rozpoczynać nowymi pieśniami. Starych nie wolno było śpiewać, kiedy mężczyźni i kobiety tańczyli, aby złożyć hołd pięknemu zwierzęciu. I mieliśmy taki zwyczaj, że w czasie, kiedy mężczyźni szukali słów do tych hymnów, wszystkie lampy musiały być zgaszone. W świątecznej sali powinno być zupełnie ciemno i cicho. Nic nie mogło tej ciszy zakłócić. W głębokim milczeniu wszyscy mężczyźni, zarówno starzy, jak i młodzi, siedzieli w ciemności i rozmyślali. Tę ciszę nazywaliśmy Kwarciluni. Oznacza ona, że czeka się na coś, co ma się pojawić. Nasi przodkowie wierzyli bowiem, że pieśni powinny się rodzić w ciszy. Wtedy powstają one w umyśle człowieka i wznoszą się w górę jak pęcherze z głębin morza, które szukają powietrza, żeby się otworzyć. Piękna historia, historia, która przypomina nam wszystkim ważną prawdę o naszym przywództwie, mianowicie o tym, że wiele istotnych rzeczy w naszym życiu rodzi się właśnie z ciszy. Ten obraz, który został przedstawiony przez starą Inuitkę, Mayuak, bardzo plastyczny, bardzo taki obrazowy. Ja jak pierwszy raz czytałem, to praktycznie byłem tam razem z tymi mężczyznami. Czułem tę ciszę, atmosferę tego wyczekiwania na coś, co ma przyjść. Atmosferę Kwarciluni, jak właśnie Mayuak to nazwała. Cisza to jest takie doświadczenie niełatwe dzisiaj, myślę, że się ze mną zgodzisz. Żyjemy w takich czasach dość mocno przebodźcowanych. Te informacje nas zalewają z każdej strony, ale też nie tylko chodzi o informacje, ale w ogóle o tempo życia, o to, że się cały czas przełączamy między różnego rodzaju kontekstami, że na potęgę uprawiamy multitasking, no i robimy różne takie rzeczy, które nie do końca nam jako ludziom służą. Przynajmniej nasz mózg jeszcze ewolucyjnie za tym wszystkim nie nadąża. Może się to niebawem zmieni. Cisza, ja ją rozumiem w taki sposób, że jest to taka umiejętność bycia sam na sam ze sobą. To jest taka umiejętność szczególna, bo ona wymaga skonfrontowania się z tym wszystkim, co siedzi w naszych głowach, z tym, co myślimy, z tym, co czujemy. Być może to jest też taka umiejętność, która wymaga dostrzeżenia naszych różnych wewnętrznych strachów, lęków, niepokojów, czasem wyczucia takiego w naszym wnętrzu tych wszystkich spraw, które nie mają jakiegoś prostego rozwiązania, nie są wcale łatwe. Czasami wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć, które nas spotkały w naszym życiu i tym takim prywatnym i zawodowym, liderskim, przywódczym. I być może też w tej ciszy może się pojawić jakaś taka intuicja, przeczucie tych kolejnych kroków, które musimy zrobić, żeby uwolnić się od tego wszystkiego, co nas dręczy. Cisza to jest taki odświętny czas, odświętne doświadczenie każdego z nas właśnie wyczuwania czy wyczekiwania tego wszystkiego, co ma nadejść. To doświadczenie ciszy jest takim doświadczeniem samotności. O tym już mówiłem trochę w zapowiedzi, że o tej samotności będę wam opowiadał, będę ci opowiadał. Ja trafiłem kiedyś, czytając znakomitą książkę Sprawy ludzkie Jana Szczepańskiego, naszego polskiego socjologa. Książka, nie książkę, bo to jest taki zbiór felietonów bardziej, na różne tematy, między innymi na temat samotności. I on dokonał bardzo takiego pomocnego rozróżnienia, przynajmniej dla mnie to było pomocne rozróżnienie na samotność i osamotnienie. I cisza jest takim doświadczeniem samotności. To nie jest to samo, co osamotnienie, bo osamotnienie to jest brak kontaktu z innymi ludźmi, ale nie tylko z innymi ludźmi, bo to jest też brak kontaktu czy takiej relacji z samym sobą. I tak rozumiem to osamotnienie. Samotność jest czymś innym. To jest właśnie ta umiejętność bycia sam na sam ze sobą. I ta samotność w naszym życiu pojawia się wtedy, kiedy właśnie mamy czas, kiedy mamy taką przestrzeń do tego, żeby się skoncentrować na tym wszystkim, co mamy w środku, na tym naszym wnętrzu. Jan Szczepański też w tym swoim felietonie napisał takie trafne zdanie, które mówi o tym, że osamotnienie wynika z niedorozwoju świata wewnętrznego, z braku porządku, w którym tworzymy dla siebie samych inny niż zewnętrzny rytm istnienia. Czyli osamotnienie nasze, osamotnienie w relacjach, brak kontaktu z innymi, ale też brak kontaktu z samym sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem. To wszystko jest jakiś wynik nieuporządkowania, niedorozwoju tego wszystkiego, co siedzi gdzieś tam u nas głęboko w środku, w naszym wnętrzu. Pamiętam taką scenę, którą czasami opowiadam w różnych rozmowach, w różnych kontekstach w podcaście Manager Plus, ale ta scena jakoś tak pierwszy raz uzmysłowiła mi właśnie, że no my jako ludzie stronimy przed samotnością, my uciekamy przed samotnością właśnie rozumianą jako to bycie sam na sam ze sobą. Jak jest jakiś taki moment, kiedy pojawia się przestrzeń do tego, żeby pobyć ze sobą, żeby zadumać się na chwilę, żeby zamyśleć się nad swoim życiem, żeby pojawiły się jakieś refleksje, to my natychmiast uciekamy od tych momentów i szukamy różnych takich elementów, które by nam zastąpiły właśnie tę samotność. Pamiętam, jak kiedyś czekałem na samolot na lotnisku we Frankfurcie. Obok mnie siedział człowiek. Wyglądał tak dosyć biznesowo, więc podejrzewam, że też leciał gdzieś tam do pracy. Ale ewidentnie, jak tak siedzieliśmy obok siebie, zerkałem na niego kątem oka, to dostrzegłem, że jemu ta samotność lotniskowa ewidentnie przeszkadzała. Cały czas właśnie szukał czegoś, co mógłby robić. Nerwowo wpatrywał się w ekran swojego telefonu. Praktycznie wybierał kontakt za kontaktem i dzwonił do tej czy innej osoby i po prostu rozmawiał. Jakby właśnie bał się pobyć przez chwilę sam ze sobą, ze swoimi myślami, z emocjami, które mu wtedy towarzyszyły. Bał się tego doświadczenia tu i teraz, tej chwili, kiedy on jest jakby sam ze sobą. Tak jak powiedziałem wcześniej, z ciszą, z samotnością w dzisiejszych czasach, no nie jest nam po drodze. Trudno jest nam jako ludziom doświadczać samotności, bo jesteśmy bardzo przebodźcowani. Jesteśmy też dostępni praktycznie cały czas. Ten dystans między nami w kontaktach bardzo się zmniejszył, bardzo się skrócił. Korzystamy z WhatsAppa, korzystamy z Telegrama, z Slacka, jest Messenger. Praktycznie na każdym kroku możemy do kogoś napisać. Mniej lub bardziej znane osoby, możemy uderzyć do tych osób i ten kontakt jest taki, wydaje się, bardzo bliski, ale z drugiej strony przyznasz, że no paradoks tego wszystkiego, tej takiej bliskości ze wszystkimi wokół doprowadził trochę do tego, że mimo bycia w tym ciągłym kontakcie doświadczamy jednak osamotnienia. Coraz trudniej jest nam budować bliskie relacje z drugim człowiekiem, coraz trudniej jest nam dbać o te relacje właśnie w tym naszym takim fizycznym, realnym świecie. Coraz trudniej też jest nam zadbać o taki kontakt ze samym sobą. To w życiu liderskim jest no szalenie ważne. Mówiłem wcześniej też, że nie tylko w liderskim, ale w życiu każdego człowieka kontakt z samym sobą i posiadanie właśnie takich momentów w życiu, żeby zajrzeć do siebie, do wnętrza swojego, pobyć ze swoimi myślami, no dzisiaj jest takim doświadczeniem no, na wagę złota. Także w pracy projektowej, w zespołach, w firmach. Ja obserwuję, ostatnio dużo mam takich spotkań jeden na jeden z różnymi liderkami i liderami, takich spotkań indywidualnych, i obserwuję, że przynajmniej tak z tych rozmów wynika też i doświadczeń, którymi się ci liderzy, liderki ze mną dzielą, że wielu z nich próbuje budować swoją tożsamość zupełnie gdzieś tam poza sobą, na zewnątrz. Tracimy takie głębokie, bardzo egzystencjalne poczucie własnego ja, tego kim jesteśmy. I no, efekt jest taki, że to przywództwo nasze w zespołach, w organizacjach bardzo mocno skupia się na wszystkich takich powierzchownych aspektach naszego ja. I kiedy tak się dzieje, to dochodzimy do takiego momentu w naszym życiu, że zaczynamy mocno odczuwać, że w zasadzie istniejemy tylko wtedy, kiedy to nasze ja odbija się w innych ludziach, kiedy no właśnie jesteśmy w jakiś sposób zauważani, kiedy jesteśmy podziwiani przez innych, kiedy dostajemy różnego rodzaju głaski, lajki, miłe słowa. No tutaj tych takich elementów związanych z zauważaniem nas samych jest całe mnóstwo w dzisiejszych czasach, tych także internetowych. To wszystko wiąże się też z naszą taką codzienną pracą. Inaczej mówiąc, no zaczynamy trochę żyć według tego, jak widzimy siebie w oczach innych ludzi. I muszę ci powiedzieć, że no ta droga liderska jest to taka trochę no iluzja przywództwa. Trzeba być tutaj ze sobą bardzo szczerym w tym temacie. Ja przynajmniej chciałbym być z tobą bardzo szczery. Nie możesz jakoś ślepo zakładać, że tylko w tym świecie zewnętrznym tkwi twoja osobista wartość i siła. Nie tylko w tych wszystkich głaskach, które otrzymujesz od swojego szefa, od kolegów, koleżanek w zespole, tkwi twoja wartość i twoja siła. Nie tylko od liczby lajków w różnych kanałach społecznościowych to wszystko zależy. Koniec końców, no powiem teraz taką bardzo truistyczną rzecz, która jest już tak jakby wyświechtanym sloganem przez różne internetowe osobistości. Musisz uwierzyć w siebie. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo to banalnie brzmi, ale to jest w tym wszystkim bardzo ważne, żeby dostrzec swoją wartość, dostrzec wagę swojej osoby, tego, że no jesteś także światem dla siebie, że możesz kształtować ten swój świat, ten świat wewnętrzny, zupełnie niezależnie od tego, co mówi twój szef, co mówi twój zespół, co mówi twój klient, co mówi otoczenie, cały ten świat zewnętrzny, ta cała zewnętrzna otoczka. Samotność tutaj jest czymś, co bardzo może ci w tym pomóc. Dla mnie osobiście samotność od jakiegoś czasu stała się taką życiową koniecznością trochę. Dzięki niej no, mam takie momenty, które powodują, że mogę wracać do siebie, mogę wracać, tak górnolotnie może to zabrzmi, ale do źródła, do tego wszystkiego, co gdzieś tam w tym moim wewnętrznym świecie się dzieje. Jakiś czas temu to się zaczęło, jak zaczęliśmy tak z Olą, z żoną wspólnie prowadzić dużo takich projektów i jakby ta intensyfikacja tych kontaktów biznesowych, zawodowych była bardzo duża i ja w pewnym momencie odczułem taką potrzebę, ponieważ też pracujemy dużo w domu zdalnie. Zresztą jak no, większość z nas dzisiaj, to odczułem taką potrzebę właśnie pobycia sam ze sobą. To się wiąże z tym, że raz na czas robię sobie taki wyjazd w góry, kilkudniowy wypad. Tam jestem totalnie sam. Jadę do domku na działce w Beskidach. No i robię różne rzeczy. Nie jest to praca, ale pierwszy dzień zawsze to jest zaskakujące dla mnie. Pierwszy wieczór w zasadzie. Rozpalam ogień w kominku i siedzę i się gapię w ten ogień. Widać wtedy jakby siłę tego czasu, tej samotności właśnie, którą można sobie podoświadczać w zasadzie w bardzo prosty sposób. To oderwanie nie jest łatwe. Ja pamiętam na początku, jak pierwszy raz zaproponowałem, że pojadę właśnie na taki samotny wypad, to w rodzinie pojawiły się, mama pytała, czy wszystko u ciebie w małżeństwie jest okej, no bo tam dlaczego, no bo no wiesz, no jedziesz sam w góry, nie zabierasz żony na przykład, nie? Był taki sygnał, że coś może być nie tak w naszych relacjach. A tymczasem no, chodziło o zupełnie rzecz taką przeciwną, można powiedzieć. O coś, co jakby powoduje, że te relacje stają się jeszcze lepsze w naszym życiu. O taką higienę psychiczną, która bardzo ważna jest w tym, co na co dzień robimy. I to na różnych płaszczyznach. Nie mówię tylko o płaszczyźnie takiej relacji związanej z naszymi partnerami życiowymi, z żoną, z mężem, z partnerką, z partnerem, ale w ogóle we wszystkich relacjach, żeby mieć takie chwile właśnie tej samotności, bycia sam ze sobą. Jakoś tak w tym mówieniu tutaj do ciebie o ciszy i byciu sam ze sobą bardzo, bardzo pomaga i pasuje mi metafora wyjścia na pustynię. Ta metafora pojawia się w wielu religiach świata. Pustynia jest takim właśnie królestwem ciszy. Każdy, kto był na pustyni chociaż raz, to wie, o czym mówię. To jest takie miejsce, w którym właśnie stajemy się sobą u siebie. To jest takie miejsce naszych, no znowu takie religijne określenie mi przychodzi do głowy, ale to jest takie miejsce naszych rekolekcji trochę. Rekolekcje to jest właśnie takie no, odejście trochę na bok, żeby właśnie odnowić swoje życie duchowe, odnowić swoje wnętrze, żeby właśnie tej samotności podoświadczać. Ta samotność nam w tym bardzo, bardzo pomaga. I stąd to wyjście na pustynię, na której no, poznajemy no, nie tylko swoje mocne strony, ale też te wszystkie nasze cienie, to w czym nie błyszczymy. Widzimy też wszystkie różne takie obrazy, intuicje tego wszystkiego, co w naszym życiu gdzieś tam może się za chwilę pojawić. Powiem takie zdanie, które myślę, że warto sobie gdzieś zapamiętać, myśląc o swoim przywództwie, że nigdy nie będziesz skutecznym liderem, liderką w świecie zewnętrznym, w wszystkich organizacjach, grupach, zespołach, rolach, jeżeli nie znajdziesz oparcia w swoim wewnętrznym świecie. To jest taki solidny grunt, który zapewni ci odpowiedni dystans w twoim przywództwie. Nauczy cię też odwagi. Samotność jest bardzo dobra, jeśli chodzi o właśnie uczenie odwagi, uczenie się odwagi. Nauczy cię asertywności też i da takie bardzo duże, myślę, że to jest taka jedna z ważniejszych chyba rzeczy, której możemy podoświadczać właśnie na takiej pustyni. Ta pustynia obdarzy cię poczuciem sensu. Cytat z felietonu pana Szczepańskiego Jana. Doskonalenie siebie może dokonać się tylko w świecie wewnętrznym, a doskonałość dzieła w świecie zewnętrznym może być tylko odbiciem osiągniętego poziomu w rozwoju świata wewnętrznego. No, pięknie zostało to tutaj ujęte. To, że jakby ten świat zewnętrzny i wewnętrzny to są naczynia połączone, ale jednak trzeba więcej dbać o świat wewnętrzny, bo on jest jakby pierwszy, on jest bardziej pierwotny względem tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu w świecie zewnętrznym. I ta odnowa duchowa, te takie rekolekcje, bycie w ciszy, wypady, bycie sam na sam ze sobą jest czymś, co nam w zachowaniu jakby tej równowagi może bardzo pomóc. To jest takie narzędzie, które właśnie może bardzo sprzyjać właśnie tej naszej osobistej higienie. A propos narzędzi, na koniec już kończąc ten mój wywód, chciałbym ci podać takie bardzo proste narzędzie, które pozwoli ci wejść w ciszę. To jest taka krótka medytacja, którą często proponuję osobom, które szukają jakiejś tam uważności w swoim życiu, w życiu liderskim. Taka medytacja, która nosi tytuł Wewnętrzne kino. Usiądź sobie wygodnie, zamknij oczy i teraz poobserwuj przez chwilę różne napięcia, które dostrzegasz w swoim ciele. Obserwuj różne myśli, które pojawiają się w twojej głowie. To, co tam jest, te wszystkie refleksje, które gdzieś tam zauważasz. Zastanów się nad jednymi i drugimi, nad tymi napięciami, które czujesz w ciele i nad myślami, które przepływają przez twoją głowę. Nie zmieniaj niczego ani pod względem fizycznym, cielesnym, ani psychicznym. Zostaw to wszystko tak, jak jest. No i poczekaj, aż pojawi się w tobie cisza. Thank you. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał i dużo z niego skorzystasz. Miałem taką wewnętrzną właśnie potrzebę, żeby podzielić się z Tobą tymi doświadczeniami też mojego wychodzenia na pustynię w swoim osobistym życiu. Widzę tutaj same plusy, mimo że, tak jak mówiłem w trakcie podcastu, może to różnie być odebrane przez otoczenie, ale uwierzcie mi, że no ma to samą wartość dla naszego życia i dlatego bardzo zachęcam Cię do tego, żeby właśnie praktykować doświadczanie samotności na różne sposoby, chociażby poprzez prostą medytację, którą zaproponowałem Ci na końcu dzisiejszego odcinka. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym jest możliwe nagrywanie podcastu Menedżer Plus. Dziękuję szczególnie patronowi, mecenasowi Menedżera Plus w firmie iSolution. Niebawem pojawi się jakiś wspólny odcinek a propos kultury organizacyjnej. Chcemy pociągnąć trochę właśnie z zespołem iSolution ten temat. Ostatnio był duży odzew pozytywny, więc na pewno do tego tematu niebawem w podcaście Menedżer Plus wrócimy. Dziękuję wszystkim osobom, które odnowiły swoją subskrypcję, przedłużyły ją. Dziękuję też wszystkim osobom, które zdecydowały się do nas dołączyć. A jeżeli nie jesteś patronem, patronką podcastu Menedżer Plus, ale chciałbyś mnie wesprzeć, czy chciałabyś mnie wesprzeć w tym, co robię, widzisz sens w realizowaniu misji Menedżera Plus, którą jest tworzenie liderów na zwinne czasy, to bardzo zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do nas, do dołączenia na Patronite. Ostatnio też poczyniłem zadość i zareagowałem na, myślę, potrzebę, która pojawiła się po stronie słuchaczy. Od jakiegoś czasu dostawałem dużo propozycji, zapytań o możliwość wystąpienia w podcaście jako gość czy gościni. Na stronie mariusz.com pojawiła się zakładka, którą przygotowałem dla Was. Wystąp w podcaście. Tam rozpisałem wszystko szczegółowo, żeby już nie pisać za każdym razem w mailach. Na jakich zasadach to się może odbyć? Co trzeba zrobić? Co się musi stać, żeby właśnie pojawić się w Menedżerze Plus? Jeśli masz jakąś ciekawą ideę, pomysł do zaprezentowania, jeżeli masz markę, organizację, o której chciałabyś opowiedzieć i wiesz, że ten temat mógłby w jakiś sposób zainteresować słuchaczy podcastu Menedżera Plus, a więc liderów, liderek, którzy mają na względzie, interesują się zwinnym zarządzaniem sobą i biznesem, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Wystarczy, że napiszesz na adres podcast pisane przez C, małpka, Mariusz Chrapko, pisane razem przez CH i przez P.com. Z łatwością to znajdziesz na stronie mariuszchrapko.com. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego na stronie. Dziękuję wszystkim osobom za karmienie też przy okazji algorytmów. Karmienie algorytmów polega na tym, że w swojej ulubionej aplikacji, w której słuchacie podcastu Menedżera Plus, wrzucacie jakieś plusiki, gwiazdki, lajki, to wszystko, co jest dobre, związane z Menedżerem Plus, albo jakiś komentarz, przyjazny, recenzję. Ostatnio napisała do mnie, albo napisał Kagerc, taki jest nick. Dziękuję nawet za ton głosu, oczywiście jestem tutaj, bo tematyka jest mi potrzebna w pracy, a dzisiaj, kiedy każdego pracownika dopasowywałam do instrumentu, to było wspaniałe doświadczenie, by zrozumieć energię każdego z nich. Dziękuję. Rozumiem, że chodziło o podcast, w którym opowiadałem o tym, czego lider, liderka może nauczyć się od jazzmena. Bardzo dziękuję. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.